Historia żywa.
Program realizuje Paweł Kretkowski. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Kacper Witt. Dobry wieczór. Dziś w Historii Żywej o odsłonięciu kolejnego serca dla Inki. Już za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Opowiemy też o setnej rocznicy wizyty w Poznaniu marszałka Fosza. Będzie też o historii polskich regaliów królewskich. Na koniec o albumie opowiadającym o losach 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich. To wszystko już za chwilę.
Słuchacie programu Historia Żywa. Historia żywa.
Z nami już ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa.
Proszę księdza, kolejne serce dla Inki odsłonięte, tym razem no nie w Wielkopolsce, ale niedaleko, bo w Toruniu. Powiedzmy sobie na początek w ogóle, skąd ta inicjatywa się wzięła, by właśnie w ten sposób upamiętniać Danutę Siedzikównę?
W Toruniu, ale sama inicjatywa wzięła swój początek w Wielkopolsce, w Pile. Tam poświęciliśmy swego czasu pierwsze serce dla Inki. To była wielka uroczystość, a inicjatywa jest związana z odnalezieniem po latach przez pana profesora Szwagrzyka i jego ekipę IPN-u na cmentarzu garnizonowym w Gdańsku grobu Danuty Siedzikówny i Feliksa Selmanowicza, zagończyka, żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Ja miałem wtedy zaszczyt być w tym momencie na cmentarzu garnizonowym jako wolontariusz, ponieważ Inka była wychowanką salezjańską z Różanego Stoku i za punkt honoru, kiedy dowiedziałem się, że właśnie pan profesor Szwagrzyk będzie w Gdańsku szukał tej młodej dziewczyny zamordowanej przez komunistów, postanowiłem sobie to, żeby w tym momencie właśnie jako salezjanin być na cmentarzu i rzeczywiście to były niezwykle wzruszające chwile.
No właśnie, chciałem zapytać, jak księdza osobiście, jak ksiądz osobiście to wtedy odbierał?
Ja myślę, że wszyscy odebrali to z takim wielkim wzruszeniem, z kilku względów, chociażby dlatego, że grób Inki i Zagończyka znajdował się po prostu pod płytami chodnikowymi, po których przez tyle lat deptali ludzie, nie wiedząc o tym, że tam spoczywają żołnierze Łupaszki. Po drugie, miejsce odnalezienia ich doczesnych szczątków znajdowało się zaledwie kilka metrów od symbolicznych grobów, które postawili Ince i Zagończykowi żołnierze Armii Krajowej i środowiska patriotyczne, spotykając się na różnych uroczystościach właśnie tam. I to rzeczywiście było niezwykłe. Po trzecie, fakt, że jak mi potem już po latach powiedział pan profesor Szwagrzyk, to był jedyny moment w jego karierze zawodowej, kiedy nie miał wątpliwości, kogo odnalazł. Dlatego, że zachowały się fragmenty ubrań. Widać było, że są pochowane trzy osoby, bo tam jeszcze z nimi został pochowany jeden z SS-manów rozstrzelany w tym samym dniu w Gdańsku. A więc widać było, że jest to dziewczyna, dwóch mężczyzn. Poza tym na jednej z piszczeli Zagończyka znajdowały się ślady po kuli mocne. On był ranny w wojnie polsko-bolszewickiej, więc wszystko wskazywało na to, że to są oni. Oczywiście trzeba było czekać na oficjalną identyfikację. No i potem odbyły się te niezwykłe uroczystości pogrzebowe Inki i Zagończyka, w których uczestniczyło około 100 tysięcy ludzi. Pora była dobra, koniec wakacji, więc to były niezapomniane chwile. W każdym razie ja, biorąc tą garść ziemi, pomyślałem sobie, żeby właśnie Inkę upamiętnić w jakimś z salezjańskich placówek, żeby ta pamięć o niej trwała. Z Piłą związano od 20 lat. Jestem, jak Państwo wiecie, dyrektorem Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej i ogłosiliśmy ludziom, że będziemy zbierać srebrny złom, łańcuszki zerwane, jakieś pojedyncze kolczyki. Tego się dużo wala nieraz po domu, nie wiadomo co z tym zrobić. O tym wiedzą tutaj, drogie nasze panie słuchaczki. W każdym razie odzew był tak wielki, bo oczywiście przy okazji jeszcze napisałem o tym felietony do prasy, do Gazety Polskiej. Odzew był tak wielki, że nie mogliśmy tego zakończyć jednorazowym wydarzeniem, tylko zrodził się od razu pomysł, żeby tych serc było więcej. I ta akcja pięknie trwa, rozwija się. Każda z tych uroczystości jest inna, prawda? Ta pierwsza to jest oczywiście niezapomniana, kiedy udało nam się zaprosić najbliższą rodzinę, panią Hannę Pawełek z mężem Maciejem Pawełkiem Inki, żeby właśnie pani Hania, jej siostra, cioteczna odsłaniała tablicę, pan Maciej przemawiał i było bardzo, bardzo wielu ludzi. Później zresztą w Pile jeszcze stawiliśmy pomnik Inki. W każdym razie każda uroczystość jest inna. Inna była na Wileńszczyźnie, gdzie przybyły tam wszystkie środowiska patriotyczne. My mieliśmy drewnianą, pięknie wyrzeźbioną tablicę Inki z sercem do kościoła w Butrymańcach. I to też było, nieśliśmy, bo to się odbywało w czasie pielgrzymki Suwałki w Wilno, a ta też była niezwykła, ponieważ w zasadzie obchodzona w gronie salezjańskich dzieci, młodzieży, które przygotowały, przeżyły z okazji święta swojego patrona, świętego Dominika Savio, pięknie mszę świętą, potem poświęciliśmy w ich szkole właśnie tablicę z sercem, przygotowały dzieci wzruszające przedstawienie. No, niezwykłe to są chwile i mam nadzieję, że ta akcja będzie trwała. Wczoraj sobie tak pomyślałem, że w 1900 roku będzie setna rocznica Inki, może się uda do tego czasu jeszcze bardziej rozpropagować tą akcję, żeby tych serc było właśnie 100 na stulecie urodzin i to ostatnie, jakbyśmy odsłonili w Narewce, tam gdzie się Inka urodziła, to byłoby niezwykłe. No czeka nas dużo pracy, zachęcam Państwa do tego, żeby się w tą akcję włączyć.
Ile na ten moment mamy tych serc już?
Powiem panu redaktorowi szczerze, że wczoraj próbowałem policzyć i sam się zagubiłem, ale mamy komitet, który to liczy. Ponad 20, na pewno ponad 20. No nieco pandemia tutaj nam, że tak powiem, spowolniła tą akcję, ale 20 to jest tak dużo, no, mając na uwadze i na względzie to, że w tym roku serce dla Inki znalazło się na Jasnej Górze, znalazło się w ołtarzu ojczyzny bursztynowym w kościele świętej Brygidy, że czeka nas jeszcze uroczystość poświęcenia serca dla Inki w więzieniu na Rakowieckiej, ponieważ tam znajdują się artefakty z jej grobu. No jeszcze stoi w kolejce kilka miejsc, więc może się to udać, bo to jednak jeszcze 5 lat. To oczywiście będzie wymagało mnóstwo wysiłku, ale tak mi się wczoraj w głowie taki właśnie taka myśl zrodziła, a że mi się taka myśl zrodziła wówczas na cmentarzu garnizonowym, kiedy odnajdowaliśmy doczesne szczątki naszej bohaterki, okazało się to przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, bo to, że tych serc już jest ponad 20, to jest niezwykłe, to może się uda. Zachęcam Państwa do tego, żeby się wciąż włączać w tą akcję, bo to wszystko zależy też od naszego wspólnego zaangażowania. Jeden człowiek sam nic nie zrobi, ale wielu może rzeczywiście wiele. I mam nadzieję, że to się wszystko uda.
Oczywiście, zachęcamy Państwa, żeby włączyć się w tę akcję. Proszę księdza, no właśnie, to ostatnie serce dla Inki odsłonięte w Toruniu, miejsce dosyć szczególne, no, przy szkole salezjańskiej. Z jednej strony jasne, jest to upamiętnienie bohaterskiej sanitariuszki, ale tak z drugiej strony myślę sobie, że to jest takie symboliczne pokazanie młodzieży tego chyba najlepszego możliwego wzorca, którym należy się kierować.
Tak, bo Inka, panie redaktorze, oprócz niezwykle tragicznej z jednej strony historii, tak, bo ona straciła i oboje rodziców. I
musiała jako młoda dziewczyna razem z siostrami szukać opieki u swojej babci. Złożyła jako 15-latka przysięgę w szeregach Armii Krajowej, gdzie funkcjonowała jako sanitariuszka. Po wojnie nie mogła normalnie się uczyć, chociaż dzisiaj wiemy z pamiętników odnalezionych niedawno, stosunkowo pisanych przez jej babcię Cymińską, że kiedy wychodziła do szkoły salezjańskiej w Różanymstoku, dzień w jej życiu, no ale później zaczęły się obławy UB, które szukały młodych ludzi zaangażowanych w działalność konspiracyjną. No ich nazwisko siedzików było na liście, także ze względu na ojca i matkę musiała funkcjonować pod zmienionym nazwiskiem. Potem ta walka u boku majora Łupaśki, wreszcie śmierć. No to można powiedzieć tragedia, bo przecież ona nie miała 18 lat. Ale proszę zauważyć, że jej historia dzisiaj, tej młodej dziewczyny, jest znana wszystkim, że ona do nas bardzo, że nas zachwyciła, że poruszyła nasze serca, dlatego że Inka pozostawiła po sobie niezwykle mocne przesłanie, takie duchowe przesłanie, które można wyciągnąć z tego grypsu, który wysłała z więzienia na Kurkowej do babci, że zachowała się jak trzeba. Co to znaczy? Babciu, ja nie zdradziłam. Ja nie zdradziłam tych wartości, które wyniosłam z rodzinnego domu, w których wychowali mnie rodzice, w których ty mnie wychowałaś, szkoła salezjańska, oddział partyzancki. Nikogo nie zdradziłam, pozostałam im wierna. I to jest niezwykłe. Jej tak bardzo zależało na tym, żeby wszyscy jej najbliżsi wiedzieli, że ona nie zawiodła. I to jest niezwykły wzór, myślę, który nas dzisiaj porusza. Zresztą w świecie, w którym wierność została zdewaluowana. To jest ta wartość, która została dzisiaj chyba najbardziej właśnie przez świat zdewaluowana, bo ludzie bardzo łatwo łamią złożone obietnice, przysięgi, znajomości, jedni drugich zdradzają. To można by długo opowiadać. A tutaj dziewczynka 18-letnia, której zależy na tym, żeby babcia i cały świat się dowiedział, że ona pozostała wierna. I to, myślę, jest takim kluczem do zrozumienia fenomenu Inki. Ja często powtarzam, że popatrzmy, że nie wielcy dowódcy, wspaniali żołnierze, stratezy stali się ikoną żołnierzy wyklętych, a właśnie ta skromna sanitariuszka od Łupaszki. Więc historia niezwykła, dlatego jeszcze raz Państwa zachęcam do tego, żebyśmy pamiętali, że początek akcji Serce dla Inki to Wielkopolska, to Piła i że właśnie od nas rozlała się ta fala pięknych uroczystości po całej Polsce, nie tylko po Polsce, bo tak jak mówiłem, jedno z serc jest w Butrymańcach na Wileńszczyźnie. I mam nadzieję, że wspólnymi siłami na stulecie urodzin Inki będziemy rzeczywiście mogli powiedzieć, że się udało, że tych serc w Polsce jest równo 100.
Słuchacie historii żywej.
Bouncing off a satellite, crushing.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Mówiliśmy, proszę księdza, o tym, że Inka jest świetnym, może być świetnym wzorem dla młodzieży, ale ksiądz od tylu lat, powiedzmy, zajmując się tym tematem, widzi ksiądz, że ta świadomość, wiedza wśród młodzieży o tym, kim była Inka, jakimi wartościami się kierowała, ona jest większa niż jeszcze parę lat temu?
Oczywiście, oczywiście. To jest efekt całej dekady naszej pamięci o żołnierzach wyklętych, odkąd pojawiło się Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Niezłomnych. Przecież to jest 10 lat bardzo intensywnej pracy, pokazywania tych niezwykłych postaci i historii. A tak jak mówiłem, no Inka jest bardzo rozpoznawalna z tego względu, że jej historia niezwykle porusza i ta świadomość jest. Ja zawsze przy okazji uroczystości, które odbywają się zwłaszcza w szkołach, mam lekcje z uczniami, z młodzieżą, spotykam się, rozmawiamy o Ince i są dla mnie to zawsze niezwykle wzruszające spotkania. Pada wiele pytań, dlaczego tak się musiało wydarzyć. Teraz dzieci z czwartej klasy zadały mi pytanie, dlaczego miała właśnie pseudonim Inka, a nie inny, więc no to są zawsze dla mnie wzruszające historie. Myślę, że tak w ogóle nasza świadomość o tym, kim byli żołnierze wyklęci. Z badań, które przeprowadzono właśnie w związku z dekadą Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wynika, że około połowy społeczeństwa kojarzy ten termin i mniej więcej wie, kim byli. To jest, drodzy Państwo, bardzo dużo. Dlatego, że po pierwsze nie wszyscy lubią historię, a po drugie, no, nasza świadomość jest, jaka jest. No, większość ludzi w ogóle nie potrafi umiejscowić daty wybuchu stanu wojennego, co jest w ogóle przerażające, ale tak jest. Więc jeśli te badania rzeczywiście są prawdziwe, że tak jest, no to jest wielki sukces i trzeba się z niego cieszyć.
Dobrze, że ta świadomość rośnie, ale myślę sobie, ja jako absolwent liceum ogólnokształcącego bodaj 10 lat temu, ja w szkole nie słyszałem nigdy o kimś takim jak żołnierz wyklęty, żołnierz niezłomny. Tak naprawdę jeszcze 10 lat temu, 13 lat temu trzeba było samemu tych informacji poszukiwać. Przyzna ksiądz, że to no, lekko niepokojące, że jeszcze 10 lat temu tak mało się o tym, szczególnie zwłaszcza w szkołach, mówiło.
Tak, no bo dlatego tych żołnierzy nazywamy wyklętymi, bo ta historia raz, że została, komuniści zrobili wszystko, żeby tych ludzi na stałe wykreślić z map pamięci, zakopywali ich w bezimiennych grobach, próbowali fałszować historię i oczywiście po 1989 roku bardzo wąska grupa badaczy tą tematyką się zajmowała. Dopiero wtedy zresztą można było, zwłaszcza po otwarciu archiwów Instytutu Pamięci Narodowej, pochylić się nad tą tematyką. Ale był taki moment, kiedy właśnie oddolnie, społecznie zaczęto przywoływać, zwłaszcza w lokalnych środowiskach, imiona bohaterów, opowiadać ich historię. I to potem wybuchło, tak to nazwijmy. I punktem zwrotnym była właśnie inicjatywa ustawodawcza pana profesora, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który wyszedł z propozycją ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. I to był ten moment, który jeszcze bardziej uruchomił różne lokalne środowiska patriotyczne i rzeczywiście to poszło. Tak jak pan redaktor mówi, jest absolwentem liceum, pan skończył szkołę 10 lat temu, no to dopiero było w powijakach, tak? Ale zainteresowanie było duże. Ja muszę powiedzieć, ja od początku jakoś uczestniczyłem w tym całym procesie, choćby z tego powodu, że właśnie kibice byli też jednymi z tych, którzy wypominali się o pamięć o wyklętych, stanowili taki mocny bodziec bodziec, zwłaszcza dla ówczesnej młodzieży, żeby szukać, żeby pokazywać, żeby upamiętniać te postaci, więc zainteresowanie było bardzo duże. No oczywiście dekada to jest czas, kiedy się może po prostu też temat oklepać, tak przysłowiowo powiem, ale my w Pile na przykład w naszym całym regionie organizujemy co roku bardzo bogaty program związany z żołnierzami niezłomnymi, nie tylko w Pile, ale w wielu miejscowościach naszego regionu, w Chodzieży, w Ściance, w Złotowie, w Jastrowiu, także w mniejszych miejscowościach i wciąż zainteresowanie jest. I mamy też marsz chyba, który jest na dzień dzisiejszy największym marszem pamięci żołnierzy wyklętych w Polsce. Tego się nie boję powiedzieć, bo obserwuję te wszystkie wydarzenia i z tego się bardzo cieszę i jestem dumny, że to się udało zrobić.
Przyzna ksiądz, że w ogóle ta pamięć o żołnierzach wyklętych, no, z jednej strony od kilku lat, powiedzmy od nastu lat, trwa taka ogólnopolska świadomość, że tacy ludzie byli, kim byli, jak działali i tak dalej, ale zgodzi się ksiądz chyba, że generalnie życiorysy wyklętych to bardzo często są, powiedzmy, rzeczy bardzo związane z lokalnymi społecznościami. Wielu regionalistów, takich małych, skromnych badaczy historii bada te dzieje. Ja przykład mamy tutaj z Wielkopolski, pułkownik Łukasz Ciepliński, urodzony w Kwilczu pod Międzychodem. Bardzo wiele rzeczy się o nim dowiadujemy, no właśnie z badań tych maluczkich historyków, można powiedzieć.
No tak, to jest od lat wiadome, że regionaliści, którzy często nawet nie są z wykształcenia historykami, mają niezwykle duży wkład w odkrywanie kart historii takich zakurzonych, takich, do których by też profesjonalni historycy mogli nie dotrzeć, bo jednak to, że się jest z jakiegoś miejsca, że się jest związanym emocjonalnie, że się ludzi przede wszystkim z nas sprzyja takim badaniom i to jest wielka zasługa tych, którzy w przysłowiowym terenie starali się odkryć czy działalność różnych małych, konspiracyjnych organizacji, czy też właśnie ludzi, którzy próbowali sprzeciwiać się komunizmowi pod II wojnie światowej i tam mrówcza praca spowodowała, że już ci profesjonalni historycy mogli później dokonywać pierwszych syntez dotyczących dziejów żołnierzy wyklętych w Polsce. Oczywiście tych badań jeszcze trzeba przeprowadzić sporo, ale zgadzam się z panem redaktorem w 100%, bo chociażby Piła jest tego świadectwem. My, kiedy rozpoczynaliśmy obchody przed dekadą Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, od razu postanowiliśmy też wydawać zeszyty historyczne, w których właśnie przywołujemy postaci z naszego regionu, które były zaangażowane w konspiracyjną działalność po zakończeniu II wojny światowej, albo które były represjonowane za to, że w czasie wojny byli żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego albo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. I ukazał się w tym roku już 10. numer tych zeszytów. Każdy ma około 100 stron, więc to jest duży sukces. Właśnie jest świadectwem tego, że można i że takie badania są niezwykle potrzebne.
Troszeczkę ksiądz wyprzedził moje pytanie, bo właśnie chciałem zapytać, czy według księdza dużo jest jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o badania nad tymi losami wyklętych właśnie?
Oczywiście, że tak. Historia ma to do siebie, że nigdy nie można uznać badań za zakończonych, że wciąż są jakieś nowe karty do odkrycia. Jest jeszcze bardzo dużo, bo wciąż dowiadujemy się też o osobach, które na różne sposoby były zaangażowane w drugą niepodległościową konspirację. Musimy najpierw opisać tych, którzy ją tworzyli, ale trzeba też pamiętać o tych, którzy tworzyli dla nich bazę logistyczną. Przecież ci żołnierze tak długo nie mogliby się ukrywać, walczyć, gdyby nie było ludzi, którzy ich popierają, wspierają. Ich także należy włączyć do tego szerokiego pojęcia konspiracji niepodległościowej, drugiej niepodległościowej konspiracji, która walczyła z Sowietami. Bardzo dużo dużo jest do zrobienia i trzeba mobilizować siebie nawzajem, żeby właśnie poprzez lokalne inicjatywy na nowo odkrywać karty, odnajdywać osoby, które były w nią zaangażowane. To nie jest łatwe też z jednej strony z tego powodu, że ci ludzie, nawet jeśli udało im się uniknąć represji czy śmierci po prostu, no, przez resztę swojego życia głęboko skrywali to swoje zaangażowanie z oczywistych powodów i to też jest jakimś utrudnieniem.
To jeszcze tylko na zakończenie. Wróćmy sobie do tego, od czego zaczęliśmy, do serca dla Inki. Powiedzmy sobie, proszę księdza, jak my możemy się włączyć w tę inicjatywę? No i uchylmy może rąbka tajemniczy, czy już wiadomo, gdzie kolejne serce dla Inki powstanie? Czy to na razie jeszcze tajemnica?
Włączyć się można bardzo łatwo. My mamy na mediach społecznościowych strony Serce dla Inki na Facebooku chociażby i po prostu przesyłać dary na mój adres Piła, ulica Świętego Jana Bosko 1, ksiądz Jarosław Sumsowicz. I rzeczywiście każdego tygodnia troszkę spływa tych darów. Tajemnicą nie jest, że kolejne serce osłonimy 3 września tego roku w więzieniu na Rakowieckiej, gdzie dzisiaj mieści się Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL z okazji 95. rocznicy urodzin Inki, która urodziła się właśnie 3 września. Więc zapraszam Państwa na te uroczystości, o których pewnie jeszcze będziemy mówić, bo z nią będzie także związany Kongres Wyklętych, który chcemy zorganizować w Pile pod hasłem Dekada Wyklętych. Mam nadzieję, że to wszystko się uda.
Będziemy o tym oczywiście na antenie Radia Poznań mówić. Państwa i moim gościem był dzisiaj ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Proszę księdza, bardzo dziękuję za rozmowę.
Szczęść Boże, pozdrawiam Państwa serdecznie.
Historia żywa.
Okay.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Sto lat temu marszałek Ferdynand Foch odwiedził Poznań. Główny aliancki dowódca odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i sukcesie Powstania Wielkopolskiego. Z okazji rocznicy wizyty Focha otwarto przy Rynku Łazarskim specjalną wystawę. Historię wydarzeń sprzed 100 lat przypomni Krzysztof Polasik i jego rozmówcy.
He has been called Maréchal des Trois Peuples, Maréchal Tchèque Narodów.
Mówi pułkownik Jérôme Malat, attaché do spraw obrony przy ambasadzie Francji w Polsce. Foch został uznany przez trzy narody za kluczową postać I wojny światowej i zwycięstwa koalicji, z którego skorzystało wiele narodów, a w szczególności Francuzi, Brytyjczycy i Polacy.
Był to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych mężów stanu swoich czasów. Wielki przyjaciel Polski, człowiek, któremu Wielkopolska zawdzięcza szczególnie wiele. Doktor habilitowany Konrad Białecki, profesor na Wydziale Historii UAM oraz naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Dlaczego? Dlatego między innymi, że to właśnie on doprowadził do dopisania, do przedłużenia zawieszenia broni z 11 listopada 1918 roku, zawieszenia broni, które jak wiemy de facto kończyło I wojnę światową, doprowadził do dopisania, do przedłużenia tegoż zawieszenia broni w lutym 1919 roku punktu, który zabraniał Niemcom przeprowadzenia kontrofensywy na tereny zajęte przez powstańców wielkopolskich. Możemy bez żadnej przesady powiedzieć, że to uratowało zdobycze powstańcze.
Nie wszyscy alianci byli tak przychylni sprawie polskiej albo mieli takie zapatrywania na sprawę polską, bo to z naszego punktu widzenia to jest przychylność lub nie, a to może być po prostu czysta polityka. Igor Kraszewski, konsul honorowy Republiki Francuskiej w Poznaniu i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No tu uważa się, że najważniejszy był ten moment w lutym, kiedy udało się podpisać rozejm i te zdobycze Powstania Wielkopolskiego właściwie w największym zasięgu się uchowały. No to jest dla historyka zawsze ryzykowne takie gdybanie, co by było, gdyby nie to, ale stało się właśnie tak. W związku z tym niewątpliwie entuzjazm, olbrzymi entuzjazm, w jakim marszałek Foch był witany w Poznaniu, był wyrazem świadomości, że jego decyzji, jego postawie zawdzięczamy no, taki bardzo pozytywny rozwój wydarzeń.
Po przyjeździe do Poznania, w naszym mieście dodam, przebywał przez 2 dni. Najpierw udał się na manewry na Biedrusko i tam przyglądał się młodemu wojsku polskiemu, jak radzi sobie w trakcie manewrów. Dodam, że był pod wielkim wrażeniem sprawności bojowej Polaków. W trakcie wizyty w Poznaniu również oczywiście był goszczony w ratuszu, goszczony przez władze miasta. Wziął udział we mszy świętej w katedrze odprawianej przez ówczesnego prymasa Edmunda Dalbora. Wreszcie został wyróżniony stopniem doktora honoris causa przez Uniwersytet Poznański i to właśnie po tej uroczystości studenci wynieśli go na rękach z budynku. Zresztą dodam, że podobnego czynu dokonali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, kiedy marszałek Foch w trakcie swojej wizyty w Polsce dotarł do starej stolicy Polski.
Foch mówił wiele przychylnych słów o Polsce. Przypominam sobie, że prosił zastępcę, który nazywał się Wegon, żeby nigdy nie zapominał o Polsce, żeby nigdy nie zapominał i zawsze nadawał priorytet Polsce.
Człowiek, który miał coś dobrotliwego w twarzy. To był człowiek, który oczywiście na głowie miał to charakterystyczne francuskie kepi. Na tym kepi, tutaj chciałem zwrócić uwagę na taki detal, są 3 paski dekorujące owo kepi. To jest oznaczenie no, najwyższej godności, bym powiedział, marszałka Francji. Poza tym, cóż, coś dobrotliwego tak naprawdę widzimy w tych oczach, w tym delikatnym uśmiechu, w wąsach, które może no, dziś wielu wydają się nieco staromodne, ale wtedy były atrybutem każdego, można powiedzieć, prawdziwego mężczyzny, a z całą pewnością wojskowego. Marszałek Foch zresztą wielokrotnie w czasie tej wizyty, co podkreślali też jego bliscy, osoby z jego otoczenia, on się bardzo często uśmiechał, widząc ten entuzjazm Polaków, ciesząc się razem z nami.
No nie powiedziałbym, że to jest jakiś przedmiot nieustających dyskusji, natomiast na pewno jest to coś takiego, że kiedy goście francuscy do nas przybywają i widzą te ślady pamięci, to oni widzą jedną rzecz, to znaczy tę, która po II wojnie światowej niestety jakoś została pogrzebana pod tym komunistycznym rządem, to znaczy, że my jesteśmy bardzo blisko siebie historycznie, cywilizacyjnie i że powinniśmy jak najlepiej współpracować. I tego typu upamiętnienia, one bardzo to naszym przyjaciołom z Francji, gościom pokazują. Czują z tym oczywiście może sympatycznie, ale ważniejsze jest to, że przypominają się realne, bliskie, bardzo konkretne gesty. Więzy, wspólne dzieje.
Zresztą on w Polsce widział wielką nadzieję dla ówczesnej Europy, wielką nadzieję też dla Francji, bo przypomnijmy, że oczywiście to, co robił marszałek Foch, wynikało w bardzo dużej mierze z chęci do pomożenia własnej ojczyźnie. Chodziło o to, aby Francja zyskała na wschodzie silnego sojusznika przeciwko ewentualnym jakimś działaniom rewanżystowskim ze strony Niemiec, ale także, aby Polska była ważnym czynnikiem tego kordonu sanitarnego oddzielającego całą Europę od, jak wtedy mówiono, chorego człowieka Europy, czyli od bolszewickiej Rosji. Także przede wszystkim patrzył na Polskę jako na silnego sojusznika Francji w tej części Europy.
Słuchacie historii żywej. Słuchacie programu Historia Żywa.
Tydzień temu odbyła się koronacja Karola III na króla Wielkiej Brytanii. Uroczystości mogliśmy śledzić w telewizji. Król włożył na swoją głowę koronę świętego Edwarda, władcy z XI wieku. Co ciekawe, nie jest to oryginał, ale kopia z XVI wieku. Oryginał został zniszczony w 1649 roku podczas angielskiej wojny domowej. Przy tej okazji historyk Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem przypomni o smutnych losach polskich regaliów królewskich.
Okazuje się, że tylko dwa duże narody europejskie zostały pozbawione najważniejszych insygniów koronacyjnych swoich władców. No nie zobaczymy w muzeach ani koron królów francuskich, ani koron królów polskich.
Tak, tyle że Francuzi zrobili to na własne życzenie. Epoka rewolucji francuskiej skutecznie unicestwiła wszystkie te regalia królewskie. Z kolei ze strony polskich insygni, no to już mamy udział osób trzecich tak zwanych, w tym wypadku to Prusacy, którzy dokonali spektakularnego, dodajmy, rabunku w 1795 roku, wywożąc je z Wawelu, tuż przed przekazaniem miastu Austriakom.
No właśnie, stało się to w 1795 roku. Prusacy podstępem dostali się do skarbca na Wawelu, no i ukradli ponad 100 przedmiotów. Wśród tych przedmiotów były te najcenniejsze, tak zwana korona Chrobrego, którą koronowali się polscy władcy już od czasów Władysława Łokietka. Była tam też korona Stefana Batorego, korona szwedzka, czyli korona dynastii Wazów. Były berła królewskie, jabłka królewskie, no i wiele, wiele innych bezcennych pamiątek. Co się z nimi stało?
Wszystkie te przedmioty zostały wywiezione do Berlina, gdzie w skarbcu królewskim mają swoje miejsce. Niestety kryzys finansowy, 1809 rok, król Fryderyk Wilhelm III potrzebuje środków na dalszą walkę, między innymi z Napoleonem, rozkazuje polskie regalia przetopić na złote monety, które zasilają skarbiec Prus w walce nieskutecznej, jak wiemy, z Napoleonem.
Właśnie ta decyzja zapadła w 1809 roku. Dwa lata później najważniejsze polskie regalia przestały istnieć.
Słuchacie Historii Żywej.
Sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Susanna, 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 I'm crazy loving you. Whoa, oh, 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 oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can't believe it. It took so long. Says, oh, wrong number, sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna.
The moment's gone, the feeling's over. we sit there on the sofa with the stereo on ten. The magic's gone, it's a disaster. There seems no point to start again. She says, I think I'd better go. She says goodbye, and I say no.
Historia żywa.
Z tym albumem powinien zapoznać się każdy miłośnik i pasjonat kawalerii oraz polskich ułanów. Tydzień temu w Lesznie odbyła się prezentacja albumu zatytułowanego 17 Pułk Ułanów Wielkopolskich. Wybór miejsca i daty tego wydarzenia nie był przypadkowy. Jednostka ta do II wojny światowej przez blisko 20 lat stacjonowała w Lesznie, a 7 maja pułk obchodził swoje święto. Formacja ta ze wszech miar była wielkopolska, nie tylko z nazwy. Powstała w Gnieźnie na początku 1919 roku jako trzeci pułk ułanów wielkopolskich, ale już w sierpniu tego roku została przemianowana na 17 pułk ułanów wielkopolskich imienia króla Bolesława Chrobrego. Autorem albumu jest pracownik poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Kochański. Materiał Jacka Marciniaka.
Z biegiem zacząłem zastanawiać się nad spuścizną po tych ułanach. Troszeczkę książek przeczytałem. Stwierdziłem, warto by było uzupełnić pewne elementy, a w związku z tym, że spotkałem ludzi, którzy mają naprawdę bogate zbiory ikonograficzne, fotografii archiwalnych od samego powstania wielkopolskiego do 1939 roku, to stwierdziłem, że to należy wykorzystać, tym samym oddając hołd tym ludziom.
To była wyjątkowa jednostka, prawda?
Tak, oczywiście, że tak. Jedna z dwóch jednostek, które powstały w powstaniu wielkopolskim. Pierwszy pułk ułanów wielkopolskich i nasz trzeci pułk ułanów wielkopolskich. Ten pułk zasłynął jako pierwsza jednostka Wojska Polskiego, która wkroczyła do opuszczonego przez bolszewików Kijowa 7 maja 20 roku. Ten pułk oczywiście nie tylko to, że wszedł do Kijowa, to był bardzo dzielny, bojowy pułk, który bardzo dużo przyczynił się do tego, żeby Polska była wolna, żeby ta wolność ledwo co zdobyta w 18 roku została ugruntowana, a w okresie międzywojennym był to jeden z ciekawszych pułków, bardzo barwnych, zasługujących na wspomnienie, chociażby dlatego, że był przodującym, jeżeli chodzi i w służbie, ale także w zawodach hipicznych różnego rodzaju. Dwukrotnie zdobył konne mistrzostwo armii, raz wicemistrzostwo, szwadron szkolny zdobył srebrną lancę prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w 1939 roku pułk również dzielnie walczył, dzięki swojej bitnej postawie zasłużył na order wojenny Virtuti Militari na sztandar.
Pułk związany jest z dwoma wielkopolskimi miastami, Gniezdem i Lesznem.
Pułk powstał w czasie powstania wielkopolskiego w Gnieźnie 29 grudnia. Już zaczęto zaraz po zajęciu koszar przyjmować ochotników do pułku. Data powstania pułku, czyli oficjalny rozkaz powołania do życia pułku, to jest 6 stycznia, co prawda, ale wiadomo, że już 29 grudnia pierwszy oddział wyszedł pod Zdziechowę walczyć przeciwko Niemcom. Natomiast jeżeli mówimy o Lesznie, to po wojnie polsko-bolszewickim decyzją dowództwa Korpusu Armijnego w Poznaniu został przeniesiony bliżej granicy z Niemcami, ale był też szwadron zapasowy tego pułku w Poznaniu, także był z trzema miastami związany.
Żołnierzem tego pułku był późniejszy generał Gutowski.
Tak, na zdjęciach w albumie znajdziecie Państwo wiele fotografii. Pierwsze zdjęcie to jest jeszcze jak był podchorążym, jeszcze nie był oficerem, ale już jest bardzo dużo zdjęć jak ze swoim kuzynem Stanisławem Wyskotą Zakrzewskim, późniejszym dowódcą ułanów karpackich pod Tobrukiem. Właśnie występuje na zdjęciach czy na olimpiadzie w Berlinie. Także jest dużo zdjęć z późniejszym generałem Gutowskim.
Ile zdjęć jest w tym albumie?
Razem udało mi się zgromadzić ponad 2000 zdjęć, z czego w albumie znalazło się blisko 1500.
Można powiedzieć, że to jest historia 17 pułku zapisana w fotografiach.
Tak, taki był zamysł tego od samego początku, żeby przedstawić album, publikację właśnie poprzez fotografię, żeby pokazać tych żołnierzy naszych, którzy nam wywalczyli wolność i w Powstaniu Wielkopolskim, i później w wojnie polsko-bolszewickiej, później, którzy próbowali ją bronić w 1939 roku. Jest bardzo dużo interesujących zdjęć, także z bardzo historycznymi osobami, jak późniejszy dowódca Armii Krajowej, który był dowódcą 55 Pułku Poznańskiego w Lesznie, pułkownik Stefan Rowecki, późniejszy generał Grot. Na zdjęciach występuje wtedy kontradmirał Józef Unruk, brat rotmistrza Michała Unruga, który w 1920 roku właśnie do Kijowa wkraczał z bolszewikami.
Co na tych zdjęciach widać?
Twarze naszych żołnierzy, naszych oficerów, miejsca z Lesznem związane, z Gnieznem. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.
Historia żywa.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Program realizował Paweł Kretkowski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.